19-letni Tomek świętował ze znajomymi zdanie matury. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii, póki na jego drodze nie pojawiła się Monika Esz, która w towarzystwie kolegów postanowiła zabawić się kosztem chłopaka. Wielogodzinne tortury doprowadziły do jego śmierci. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
Pokój Zbrodni.
To jedna z najbardziej brutalnych zbrodni, jaka wydarzyła się w latach 90. Był dokładnie rok 1997, 14 czerwca. 19-letni Tomek chciał zostać architektem, więc mocno przygotowywał się do matury, którą zdawał w maju. Czuł, że poszło mu świetnie. Chciał studiować na Politechnice Warszawskiej i, zgodnie z marzeniami, celował w architekturę. 13 czerwca Tomek zdawał egzamin wstępny z rysunku, z którym poradził sobie znakomicie. Zadzwonił nawet do taty, żeby pochwalić się, że od października będzie mógł zacząć naukę na Politechnice. Zwieńczeniem nauki oraz zdanych egzaminów miała być wspólna zabawa z przyjaciółmi ze szkoły. 19-latek wybrał się ze znajomymi na polanę przy Parku Młocińskim w Warszawie, który w tamtym okresie cieszył się wśród młodych sporą popularnością. Zabawa trwała w najlepsze, kiedy niespodziewanie między godziną 1:30 a 2:00 w nocy na polanie pojawiła się 24-letnia Monika Esz w towarzystwie kolegów Marka Esz, Tomasza K. oraz Roberta W. Grupa nieznanych Tomkowi osób dosiadła się do niego i jego znajomych. Wracali akurat z pobliskiego baru. Dlaczego postanowili przeszkodzić nastolatkom w zabawie? Śledczy ustalili, że grupa nie miała sprecyzowanego motywu. Ustalenia wskazują, że zrobili to dla kaprysu, z agresywnych pobudek. Mieli zobaczyć Tomka ze znajomymi z daleka i impulsywnie postanowili ich zaatakować. Ale to nie był jedyny powód. Chwilę wcześniej na polanie wybrali bowiem inną ofiarę. Marka, który wybrał się tam na randkę ze swoją dziewczyną. Oprawcy zatrzymali jego samochód, kazali zakochanym wysiąść z auta. Gdy ci to zrobili, nie wiedząc co się dzieje, Monika Esz z kolegami zaczęli wybijać szyby pojazdu. Wtedy Marek chwycił dziewczynę i wskoczył do samochodu z powrotem, odjeżdżając z piskiem opon. Agresorzy próbowali zatarasować im drogę swoim autem, ale Marek bez zastanowienia wjechał w ich samochód swoim autem. To prawdopodobnie uratowało parze życie. Ta sytuacja jeszcze bardziej rozwścieczyła Monikę i jej kolegów. Wtedy znaleźli nowe ofiary, Tomka oraz jego znajomych, i postanowili powtórzyć atak. Podeszli bliżej miejsca, w którym bawili się nastolatkowie. Ci początkowo próbowali się ukryć, bo widzieli, co stało się z Markiem i jego dziewczyną, ale za szybko poczuli się pewnie. Wyszli z krzaków, zanim oprawcy całkowicie odeszli, a ci zdążyli ich dostrzec. Po krótkiej, bliżej niesprecyzowanej wymianie zdań, agresorzy rzucili się na nastolatków. Zaczęli ich bić, kopać, uderzać na oślep. Tomek wraz z kolegami próbowali uciekać. Niektórym się udało, inni nie mieli tyle szczęścia. Celem Moniki Esz i jej kolegów padł właśnie Tomasz. Zadecydował przypadek. Mężczyźni złapali 19-latka i siłą zaciągnęli do samochodu. Później odjechali z miejsca zdarzenia. Oprawcy, jak gdyby nigdy nic, poszli z powrotem do baru, wcześniej ładując Tomka do bagażnika. Gdy znowu się napili, pojechali autem do mieszkania Moniki Esz. Tam przywiązali chłopaka przedłużaczem do kaloryfera i zaczęli go torturować. Byli wyjątkowo brutalni i okrutni. Nie mieli dla 19-latka żadnej litości. Obcięli mu włosy, przypalali, kopali i bili. Nie tylko pięściami, ale też wszystkimi przedmiotami, które wpadły im w ręce. Horror chłopaka trwał łącznie 20 godzin. Agresorzy próbowali wyciągnąć od Tomka, kto stał za staranowaniem ich samochodu. Ale 19-latek nie znał Marka ani jego dziewczyny. To były dla niego zupełnie obce osoby. Monika Esz mu nie uwierzyła, podobnie jak jej koledzy. Śmiali się z Tomka, pili alkohol, a później znowu go bili. Stan 19-latka pogarszał się. Potrzebował natychmiastowej opieki medycznej, której jednak nikt nie mógł mu w tym czasie zapewnić. 14 czerwca w godzinach popołudniowych sprawcy postanowili zabić Tomka. Zaciągnęli go w okolicy kanału Żerańskiego, to tam wcześniej wykopali dół. Później imiennik Tomka, czyli Tomasz K., zadał mu śmiertelne ciosy ostrym narzędziem. Pierwsze uderzenie padło na klatkę piersiową, 3 kolejne w inne miejsca na ciele. 19-latek upadł na ziemię, zaczął krztusić się swoją krwią. Wtedy Monika Esz wykazała się obrzydliwą bezwzględnością. Postawiła na ciele chłopaka nogę i czekała, aż umrze. Gdy Tomek przestał oddychać, oprawcy rozebrali go i wrzucili do wykopanego wcześniej dołu. Na koniec oblali go benzyną i podpalili. Gdy ogień jeszcze się tlił, zakopali zwłoki chłopaka. Tego samego dnia rodzice Tomka otrzymali niepokojący telefon. Rozmówca wypytywał o ich syna i opowiedział o akcji z rozbitym autem. Gdy 19-latek nie wrócił do domu, jego rodzice postanowili zgłosić sprawę na policję. Na komisariacie zastali jednego z kolegów syna. Chłopak opowiedział powiedział o wszystkim, co się stało, ale machina poszukiwań nie ruszyła od razu. Policjanci nie chcieli bowiem przyjąć zgłoszenia o zaginięciu, bo stwierdzili, że Tomek na pewno został wypuszczony i spędził noc u jakiegoś znajomego, że pewnie nic mu nie jest. Dopiero po upływie kilku godzin rozpoczęto poszukiwania. Czy gdyby zrobiono to od razu, Tomek mógłby żyć? Czy policjanci zdążyliby odnaleźć go na czas? W tamtym okresie spekulowano, że śledczy mieli potrzebne do tego informacje. Ich zwłoka mogła kosztować 19-latka życie. Policjanci nie znaleźli chłopaka na czas, kiedy był jeszcze torturowany w mieszkaniu Moniki. Jeden ze świadków dostarczył funkcjonariuszom na tyle ważnych informacji, że po czasie udało im się wytypować Roberta W., jednego ze sprawców. Ktoś go zauważył na polanie i powiedział o tym policji. Robert W. jako pierwszy przyznał się do winy, a jego wyjaśnienia pozwoliły zatrzymać pozostałych zwyrodnialców. Zdradził też, gdzie zakopane zostały zwłoki Tomka. Policjanci dotarli jednak do ciała dopiero tydzień po zabójstwie. Tomasz K., następny z zatrzymanych, próbował całą winę wziąć na siebie. Chronił Monikę Esz, kłamał na jej korzyść. To mu się jednak nie udało, mimo że 24-latka jako jedyna spośród wszystkich zatrzymanych twierdziła, że jest niewinna. Ostatecznie wszyscy oprawcy trafili przed sąd, a ich proces śledziła cała Polska. Media obiegła przede wszystkim wypowiedź jednego ze sprawców w trakcie rozpraw, który o zabójstwie Tomka powiedział tak: wyrwaliśmy chwasta. Kluczowe w sprawie okazały się dowody w postaci śladów zabezpieczonych w mieszkaniu Moniki Esz oraz w samochodzie, którym oskarżeni przewozili ofiarę. Potwierdzono, że zakatowany Tomek przebywał w tych miejscach. 24-letnia kobieta twierdziła w sądzie, że nie wiedziała, czemu Tomek został uprowadzony, torturowany, a potem zabity. Przekonywała, że podtrzymywała ofiarę na duchu. Próbowała wręcz przedstawić siebie jako ofiarę zaistniałej sytuacji, jakoby została zmanipulowana przez mężczyzn. Wówczas wyszło także na jaw, że kiedy Tomek był w jej mieszkaniu torturowany, dochodziło tam również do aktów seksualnych pomiędzy jego oprawcami. Monika Esz stwierdziła, że nie odbywały się one za jej zgodą. Sąd nie uwierzył w wyjaśnienia kobiety, a ustalenia śledczych kazały sądzić, że stała ona na czele całej grupy. Wskazano, że gdyby nie jej instrukcje oraz zachęta do tak bestialskich działań, nie potrafiliby działać w tak skoordynowany sposób. Tym bardziej, że jeden z oprawców był niepełnosprawny intelektualnie, a drugi wykazywał wobec niej uległość. Monika Esz, zapewne widząc, że nie przekona sądu, w mowach końcowych poprosiła o sprawiedliwy wyrok, a nie o uniewinnienie, mimo że wcześniej przekonywała o swojej niewinności. To również działało na jej niekorzyść. 24-letnia Monika Esz została skazana na dożywotnie pozbawienia wolności. Taki sam wyrok usłyszał Tomasz K. Marek Esz z kolei został pierwotnie skazany na 15 lat więzienia, ale później w wyniku odwołania od tego wyroku jego karę zwiększono do 25 lat. Najniższy wymiar kary usłyszał Robert R., który jako współodpowiedzialny za uprowadzenie Tomka został skazany na 10 lat więzienia.